Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Za kilka dni po 32 latach posługi biskupiej na emeryturę przychodzi ordynariusz opolski. Arcybiskup Alfons Nosol będzie dziś gościem naszego programu. Wcześniej poinformujemy Państwa o dzisiejszych aktualnościach watykańskich. W poniedziałek, 24 sierpnia, na program zaprasza Krzysztof Bronk. W chwili obecnej nie ma instytucjonalnych propozycji dotyczących modyfikacji ksiąg liturgicznych będących aktualnie w użytku. W ten sposób wicedyrektor Watykańskiego Biura Prasowego, ojciec Ciro Benedettini, skomentował niedawne rewelacje prasowe dotyczące Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Chodzi konkretnie o artykuł Andrei Torniellego w sobotnim wydaniu Il Giornale. Włoski watykanista sugerował, że Benedykt XVI otrzymał wyniki głosowania przeprowadzonego na plenarnej sesji tej dykasterii w sprawie reformy liturgii. Uczestnicy spotkania mieli niemal jednogłośnie opowiedzieć się za przeredagowaniem posoborowego mszału w duchu przywrócenia większej sakralności obrzędom liturgicznym, ażeby, jak to określił, położyć kres nadużyciom, dzikim eksperymentom i niestosownej kreatywności. Tornielli przytoczył też szereg sugestii członków Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dotyczących przywrócenia części dawnych form sprawowania liturgii.
Opublikowane zostały materiały na przyszłoroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan, który jak zwykle będzie przeżywany od 18 do 25 stycznia. Tym razem wybór tematu i przygotowanie rozważań powierzono chrześcijanom ze Szkocji. W 2010 roku przypadać będzie bowiem stulecie konferencji misyjnej w Edynburgu. Uczestniczyli w niej protestanccy i anglikańscy misjonarze z całego świata, którzy nie bacząc na podziały, starali się skoordynować swe ewangelizacyjne działania.
Przyszłoroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan będzie nawiązywał do tamtego wydarzenia. Jego temat brzmi bowiem: wy jesteście świadkami tego. Słowa zmartwychwstałego Jezusa mają nas zachęcić do wzmożenia działalności misyjnej w nadziei, że ożywi ona zarazem dążenie do odbudowy jedności Kościoła. Jak bowiem czytamy we wprowadzeniu do tegorocznego tematu, to właśnie misjonarze byli pionierami ekumenizmu. W przeciwieństwie do chrześcijan w Europie, którzy przyzwyczaili się do podziałów, misjonarze wiedzieli, że skandal rozbicia Kościoła jest sprzeczny z głoszoną przez nich Ewangelią. Jedności poszukiwali też ze względów praktycznych, aby oszczędzić skromne siły, opracowując na przykład wspólne tłumaczenia Biblii czy dzieląc się terenami misyjnymi. W przekonaniu organizatorów tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, ożywienie ducha misyjnego u współczesnych chrześcijan może im przywrócić wolę jedności, którą kierowali się misjonarze sprzed 100 lat.
Jak zwykle materiały przygotowane przez Światową Radę Kościołów i Papieską Radę do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan zawierają cytaty biblijne i rozważania na każdy dzień tygodnia, a także konspekt nabożeństwa ekumenicznego oraz obszerne wyjaśnienie tematu i krótką prezentację chrześcijan w Szkocji.
Stolica Apostolska przygotowuje szereg inicjatyw mających ożywić dialog wiary i kultury, ujawnił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup Gianfranco Ravasi. Na 21 listopada zaplanowano międzynarodowe spotkanie papieża z artystami różnych dziedzin. Prawdopodobnie odbędzie się ono w Kaplicy Sykstyńskiej, aby skonfrontować uczestników spotkania z arcydziełem Michała Anioła, zaznaczył przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Ponadto Watykan wystawi własny pawilon na weneckim Biennale Sztuki Współczesnej w 2011 roku. Do współpracy zaprosi kilkunastu najsłynniejszych dziś artystów, którzy nie mieli dotąd doświadczenia ze sztuką sakralną. Ma być to dla nich bodziec, aby zajęli się tematyką duchową i by sztuka wyrwała się z autoizolacji, podkreśla arcybiskup Ravasi.
Perché l'arte contemporanea...
Sztuka współczesna wyklucza bowiem dwa czynniki, które były dla niej istotne w przeszłości. Po pierwsze, zrezygnowała z poszukiwania piękna. a po drugie z poszukiwania sensu, przesłania. Jest jedynie wyobrażeniem odczuć. Dlatego właśnie sztuka przeżywa dziś bardzo trudne chwile. W coraz większym stopniu odnosi się tylko do siebie, zamyka się w sobie, w obrazach, których nikt nie rozumie, z wyjątkiem tych może, którzy operują tym samym językiem. Podejmowane przez nas inicjatywy mają być zatem okazją, aby sztuka powróciła do pytań o człowieka, o tajemnice znaków, które człowiek napotyka wokół siebie, a zatem o to, co jest transcendentne.
Jak zaznacza arcybiskup Ravasi, kryzys, którego doświadcza sztuka współczesna, jest znacznie szerszy i obejmuje w istocie całą dzisiejszą kulturę, która nie potrafi już stawiać człowieka w obliczu wielkich pytań. Stąd bardzo ważne, aby w takiej sytuacji Kościół miał odwagę powrócić swoim nauczaniu do całkiem podstawowych kwestii, jak życie i śmierć, cierpienie i sprawiedliwość, dobro i zło, a przede wszystkim tajemnica Boga, powiedział przewodniczący papieskiej Rady do spraw kultury.
Benedykt XVI jest głęboko zasmucony po śmierci Kim Dae-junga, byłego prezydenta Korei Południowej. W telegramie podpisanym przez kardynała Tarcisio Bertone, a wystosowanym na ręce obecnego prezydenta kraju Lee Myung-baka, papież przekazał wyrazy bliskości z pogrążonym w żałobie narodem koreańskim.
Kim zmarł 20 sierpnia w wieku 85 lat. Był katolikiem i taki też charakter miał jego pogrzeb. Jak sam mówił, wiara była mu pomocą i wsparciem. Sprawował urząd prezydencki w latach 1998-2003. W roku 2000 otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za zasługi w procesie pojednania między południem a północą Półwyspu i za promocję praw człowieka. Jego strategia dyplomatyczna zyskała nazwę polityki słonecznego blasku.
Postać Kim Dae-junga jest ikoną koreańskiej drogi do demokracji. W latach 70. próbowano go podstępnie zamordować, izolowano, wysyłano na przymusową emigrację, a po jego powrocie do kraju w okresie rządów dyktatury wojskowej skazano na karę śmierci. W 1980 roku Jan Paweł II interweniował u władz południowo-koreańskich o ułaskawienie Kima.
Na uroczystości żałobne przybyła delegacja z komunistycznej Korei Północnej, która nawet przedłużyła swój pobyt na południu. Dyplomaci północno-koreańscy spotkali się w Seulu z prezydentem kraju i ministrem do spraw zjednoczenia. O papieskim telegramie kondolencyjnym poinformowały nawet media chińskie, w tym rządowa agencja prasowa Xinhua.
Po 32 latach posługi na stolicy biskupiej w Opolu na emeryturę przechodzi arcybiskup Alfons Nosol. Był ostatnim czynnym biskupem polskim, mianowanym jeszcze przez papieża Pawła VI. Przez lata zaangażowany w dialog ekumeniczny jako m.in. członek Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan, papieskich komisji mieszanych dla dialogu teologicznego pomiędzy Kościołem Katolickim i Prawosławnym oraz pomiędzy Kościołem Katolickim i Luterańskim. Był również profesorem teologii m.in. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Arcybiskup Nosol urodził się w sierpniu 1932 roku. Wiek emerytalny osiągnął zatem 2 lata temu. Wtedy też Benedykt XVI poprosił go o kontynuować posługi biskupiej przez 2 kolejne lata, które właśnie dobiegają końca. 29 sierpnia odbędzie się sakra i ingres jego następcy, księdza Andrzeja Czai. Z arcybiskupem Alfonsem Nosolem rozmawia Sylwester Strzałkowski z Radia M.
Księże arcybiskupie, przez tyle lat ksiądz arcybiskup wracał do momentu, kiedy zaczynało się to biskupstwo. Czy teraz jest taka refleksja, co planowałem i co się udało?
Szczerze mówiąc, niczego nie planowałem, bo absolutnie się z tą możliwością życiową nie liczyłem. Usiłowałem w oparciu o obrane hasło biskupie czynić prawdę w miłości, realizować swoją nową posługę, do której absolutnie nie byłem przygotowany, bo przecież nigdy nie byłem w takim urzędowym znaczeniu duszpasterzem. Od razu po święceniach, zamiast pójść na parafię, biskup posyła mnie na studia specjalistyczne na KUL, choć chciałem studiować filozofię, ale skierował mnie na teologię dogmatyczną, na ekumenizm. I teraz się okazuje, że to było najwłaściwsze rozwiązanie. Nie były to czasy łatwe w aspekcie politycznym, ideologicznym i nawet ekonomiczno-gospodarczym dla Kościoła. Ale być może, iż w tych trudnych czasach rozpoczęte posługiwanie biskupie okazało się najwłaściwszy też później dla tych czasów, kiedy 20 lat temu odzyskaliśmy znowu pełnię zewnętrznej wolności. Po wewnętrznej wolności nikt nam odebrać nie zdołał i nigdy nie może.
Księże arcybiskupie, w tych latach 70., 80., na czym polegała walka o wolność, ale także wewnętrzną wolność człowieka z punktu widzenia księdza arcybiskupa jako pasterza diecezji?
Trzeba było pamiętać o godności każdego człowieka, o jego stworzeniu na Boży obraz, Boże podobieństwo i nie wolno było człowieka urzeczowić. I wyraźnie to władze musiały wiedzieć. I ja im wprost na samym początku o tym mówiłem, że między wiarą a ideologią, a polityka bazuje na ideologii, istnieje istotna różnica. Relacje w wierze są interpersonalne. Tam chodzi o dialog jednej osoby z drugą, ostatecznie z najwyższą osobą, źródłem wszelkiej osobowości, samym Bogiem. Natomiast w ideologii chodzi o relacje urzeczowione, bo idea nie jest kimś, ale idea jest czymś. I dlatego też ideologia walczy o tą ideę, ocalenie, obronę idei za wszelką cenę, nawet za cenę człowieka. Chciano wciągać Kościół jednoznacznie, wyraźnie na popieranie tamtejszego systemu, tego ideologiczno-politycznego. A ja w końcu powiedziałem, na początku jasno postawiliśmy sprawę. Nie będziemy nikt na swoją stronę drugiego przyciągać, bo wtedy się skończy dialog. Dialog, musimy pamiętać, to jest język macierzysty całej ludzkości. Dialog pomaga z nieprzyjaciół czynić przeciwników, a przeciwników zamieniać w przyjaciół.
Jednym z najważniejszych zaangażowań w czasie posługi biskupiej było zaangażowanie w ekumenizm. Ksiądz arcybiskup jest zaangażowany i w dialog z prawosławiem, i z protestantyzmem. Patrząc z perspektywy tych 32 lat, to są chyba akurat te lata, kiedy dużo się wydarzyło w kwestii zbliżenia z braćmi w wierze, z innych kościołów, z innych wyznań także.
To też właśnie miarodajne dla nas były spotkania ekumeniczne zainicjowane przez ojca świętego Jana Pawła II. Bo od pierwszej od razu podróży apostolskiej do kraju 79 roku, to właściwie każda podróż apostolska do kraju wiązała się ze specjalnym nabożeństwem ekumenicznym. Jako długoletni przewodniczący Komisji Episkopatu, a potem Rady Episkopatu do spraw ekumenizmu, musiałem te nabożeństwa przygotowywać i później dbać o ich odpowiednią strukturę, żeby Ojcu Świętym móc wszystkich przedstawicieli religii chrześcijańskich u nas, zwłaszcza tych chrześcijan, którzy wyznaniowo są scaleni w Polskiej Radzie Ekumenicznej, przedstawiać. I tak dochodziło do coraz to bliższego dialogu. Ja jestem już ponad 20 lat też członkiem Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan i tutaj właściwie nauczyłem się i doszedłem do takiej własnej formuły ekumenicznej, że my wszyscy chrześcijanie wywodzący się z wielkiego trójkąta chrześcijańskiego, z wyznania rzymskokatolickiego, prawosławnego i z wyznań tych poreformacyjnych, potrzebujemy jeszcze znacznie więcej katolickiej długości i szerokości, ewangelickiej głębi, Słowo Boże, Biblia i prawosławnego dynamizmu. Grecki dynamizm, Duch Święty, pneumatologia. I tu możemy się wzajemnie ubogacać. I rzeczywiście ta tęsknota za jednością Chrystusową, zwłaszcza dzisiaj mam na uwadze też jedność Europy jako wspólnocie ducha, wkład kościołów, dzieło jedności i jedności europejskiej jest czymś bardzo wielkim. Żeby to była jedność kultury i jedność wartości. I tym się też mierzy Kościół z punktu widzenia jedności europejskiej, która ma do tego doprowadzić, żeby i godność człowiecza była bardziej szanowana i wzajemne zrozumienie, bo być chrześcijaninem znaczy być dla innych. I ekumenizm tutaj może Europie egzemplarycznie w tej materii służyć.
Ksiądz arcybiskup nieraz podkreślał, że czuje się w sercu Polakiem, Niemcem, Ślązakiem, Morawianinem. To jest taki tygiel niełatwy tutaj i pewnie niełatwy był też w posłudze biskupiej, człowieka uhonorowanego też nagrodą Lux Ex Silesia, która podkreśla to, że Śląsk zawsze był bliski księdzu arcybiskupowi.
Tak, bo Śląsk też w aspekcie Europy, jedności europejskiej jest krainą pomostową. między wschodem i zachodem. W oparciu o literaturę dawniejszą Śląska, całościowo wziętego, doszedłem do przekonania, że Śląsk to kraina serca myślącego i rozumu kochającego. Andreas Gryfius z Głogowa zwykł był mówić: przebudź się, serce moje, i pomyśl, a nie unoś się w uczuciach, daj się porwać przez uczucia. A nasz wielki poeta z Łubowic, koło Raciborza, Józef Freya von Eichendorff, nakazywał swojemu rozumowi, by nauczył się kochać. Dziś Europa jednocząca się jako wspólnota ducha potrzebuje znacznie więcej serca myślącego i rozumu kochającego. Na Śląsku inność nie jest obcością, bo innością można się bogacić. I tych ingrediencji kulturowych, mentalnościowych i nawet wyznaniowych na Śląsku mamy bardzo wiele. I pod tym względem nasza kraina śląska może być egzemplaryczna dla współczesnej Europy i Europa musi się z nami liczyć, a my musimy się też liczyć z tym, że mamy wobec niej szczególne zobowiązania ze względu na te dary nieba, które nasza cała kraina otrzymała.
Księże arcybiskupie, na koniec pytanie o przyszłość. Ksiądz arcybiskup w jednym z wywiadów mówił, że sam na emeryturze nudzić się nie będzie, bo ma plany napisania kilku książek. I tak z dziennikarskiej ciekawości chcę zapytać, czy to będą książki naukowe, teologiczne, czy jakieś pamiętniki?
Nie, pamiętników pisać nie chcę. Jak ktoś zabiera się do pamiętników, się życiowo kończy. Tak mi się wydaje. Ale chciałbym o Śląsku, o tej specyfice naszej krainy śląskiej. I to bym chciał w tej dziedzinie pozostać. I potem chrystologia była moją ulubioną tematyką dogmatyczną. Chciałbym w zakresie chrystologii integralnej, której koncepcję zapowiedziałam i zainicjowałam w pracy habilitacyjnej. No i głównym takim moim zainteresowaniem młodzieńczo-teologicznym była tanatologia i eschatologia, nauka o umieraniu, śmierci i o ostatecznym losie człowieka w wieczności. I będąc w Kamieniu Śląskim, będę usiłował realizować te zamiary, bo chciałbym przynajmniej przez rok mieć taki out time, a poza tym chciałbym też dać przykład naszym księżom proboszczom, że jednak proboszcz nie powinien pozostać, idąc na emeryturę, na swojej plebanii, bo następca wtedy nie ma sposobności do tego, by znalazł własną drogę bycia proboszczem. Tak samo jest z biskupem. On musi odnaleźć swoją own way of life. Jak być biskupem? Żeby nie czuć się pod presją poprzednika. Ja wiem, jak ja musiałem z tym walczyć, ale myślałem, to inaczej nie będę autentyczny i muszę to realizować zgodnie z zapowiedzią, czynić tą prawdę w miłości w tym konkretnym uwarunkowaniu, jakie mamy. Gaudium et spes, a nie bonjour tristes. Radość i nadzieja, a nie witaj smutku. Owszem, czasy są swoiste, ale Boże drogi, czy Kościół nie przeżywał znacznie gorszych czasów na przestrzeni swej historii, choćby weźmy epokę oświecenia? A zawsze się ostał. Wyszedł oczyszczony, wyszedł umocniony, bo tutaj Kościołowi zawsze chodzi o człowieka, o jego zbawienie i o szczęście autentyczne człowieka. Bo zbawieniem naszym jest radość, szczęście bez granic. Wyjście w pełnię nieskończonej miłości, którą jest Bóg.
Księże arcybiskupie, no to niech towarzyszą w dalszym życiu słowa te śląskie, proste życzenia, ale chyba wszystko zawierające. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdeczne dzięki.
Tu Radio Watykańskie. Z arcybiskupem Alfonsem Nosolem rozmawiał Sylwester Strzałkowski. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.